Dobra, to się chyba nagrywa. Actual recording is higher quality. Bardzo dobrze. Witam po tej stronie. Przepraszam, nie będę się witał ja, tylko... Boże, stop, trudno. Jeszcze raz, po drugiej stronie Rafał Szychowski, stary gracz.
Dzień dobry, witam serdecznie w najnowszym odcinku Ach, super. Jak zwykle dobrze to być.
Ja jestem Bartosz Drozdowski, aka Drozdu, a trochę się tutaj zawiesiłem, ponieważ po raz pierwszy nagrywamy w nowym oprogramowaniu, które nazywa się Riverside i to nie jest reklama.
FM.
FM i próbujemy, przynajmniej ja próbuję, osiągnąć taki status, takiego świętego grala, kiedy wszystko będzie się działo bardziej samo, czyli nie będę musiał tyle montować, chociaż jest to bardzo fajne, nie musiał nic robić z wideo, tylko po prostu gadamy i nagrywamy, co jest najfajniejsze, a ta magia, właściwie nie magia, tylko ta robota, którą trzeba wtedy zrobić, żeby ona się robiła sama.
Pełna automatyzacja, tak jak moje zamki w drzwiach. No.
Tak, także zobaczymy, jak to będzie. Wspominałeś tu o jakimś zamku w drzwiach. Czyżbyś chciał powiedzieć coś o twojej innowacji w domu?
No ja zawsze mam zajawkę, wiesz, na inteligentny dom, jakieś takie rzeczy. Jara mnie dodawanie nowych sprzętów do HomeKita, czyli ten aploski odpowiednik Google'owego. Przypomnij mi, jak to się nazywa, bo nie wiem, nie pamiętam.
Nest?
Nie, ten Google'owy system, to jest do zarządzania wszystkimi rzeczami związanymi z inteligentnym domem, z automatyką i tak dalej. Tak jak masz Apple HomeKit, jakby to jest to centralne miejsce, gdzie dodajesz sprzęty i nimi zarządzasz przez Siri czy ręcznie.
Google Nest właśnie.
Może i Google Nest, ale to jakoś tam miało jeszcze jakieś
swoje. Był taki startup, którego oni kupili.
Okej. Okay. No i ty po prostu jako świeży posiadacz inteligentnego zamka, dużego wiodącego producenta, który nam nie dał ani zniżki, ani zamka z tej okazji, więc nie będę go reklamował, ale chodzi o TD oczywiście.
Ale może uda nam się w następnym odcinku zaprosić tego klienta i może w zamian za jakieś nagrody dla naszych słuchaczy.
O, bonifikaty.
Tak. Może tutaj właśnie wystąpi, opowie więcej o tym produkcie. Ale przepraszam, nie przerywaj, tylko.
Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że w końcu po wielu latach jakby patrzenia, interesowania się tematem, zdecydowałem się na właśnie inteligentny zamek do drzwi. Ktoś mi powie, po cholerę ci to, skoro wyciągasz klucz, zamykasz i wychodzisz z domu, tak? Ale chodzi o takie proste ułatwianie sobie życia, jakby wprowadzenie tej automatyki, tej zarządzania tymi sprzętami tak, żeby one same pracowały bez naszej ingerencji. To jest dla mnie jakby definicja tej takiej użytkowej technologii, nie? Tej inteligentnej, to jest smart. I powiem szczerze, że dzisiaj właśnie cały dzień się bawiłem tym zamkiem, w sensie wychodziłem z domu, łaziłem wokół bloku, więc testowałem geolokalizację, bo to wszystko się zautomatyzuje, tak? Zamek się sam odryglowuje, jak przychodzimy, czy ustawiamy, czy tylko na Bluetootha, czy też przez internet, czy robimy to ręcznie, czy jak się zbliżymy, wiadomo, zasięg Bluetootha to jest 10 metrów, czy będąc już na korytarzu słyszymy, jak się samo odryglowuje i wchodzimy, mając na przykład zajęte ręce, czy wywołamy to zegarkiem, na przykład, bo ja używam Apple Watcha, więc fajnie mieć na Apple Watchu jakby dostęp do zamka, zostawiając telefon, wszystko w domu. Wychodzę, zatrzaskuję drzwi, on się sam zamyka, ustawiamy sobie też czas, po ilu sekundach czy minutach on się zamyka sam, na przykład jak zapomnimy go zamknąć, albo właśnie kiedy jak się zbliżamy, to kiedy się odryglowuje. Więc ustawień jest masa, ja się tym ciągle bawię i jara mnie to, że w końcu mogę się pozbyć kluczy. Wychodzę z domu już w zasadzie bez niczego, mam tylko przy sobie smartfona i zegarek. I tak naprawdę zarządzam wtedy wszystkim, bo no wszystkie płatności mam w zegarku, tak? Otwieranie drzwi mam teraz w zegarku. Jedyne, czego nie mogę zrobić ręcznie, to zaprogramować dostępu do domofonu przez zegarek czy przez telefon, bo trzeba byłoby jakieś,
właśnie.
No dostać API do NFC chyba, nie? Do API NFC Apple, żeby wygrać jakby sygnał radiowy tych chipów, tak? Tego nie mamy, nie mamy takiego dostępu.
Ale to mówisz o połączeniu się z...
radiowym.
Nie, to musiałby się połączyć chyba z tym domofonem i systemem, który jest w budynku w spółdzielni, co nie? Tak o tym mówisz?
No normalnie dostajesz takie pestki, które na przykład zgubisz sobie, możesz u pana domofoniarza zamówić tam za parę złotych i ta pestka jest zaprogramowana, że ci otwiera dostęp do wszystkiego w budynku, gdzie jest potrzebny dostęp na chip. Zakładam, to jest prosty sygnał RFID, tak? Tak jak jest na kartach, nie wiem, płatniczych chociażby. I tyle, nie? Czy może to jest jeszcze prostsze? Nie wiem, nie znam się, więc teraz może jakieś banialuki opowiadam, ale żeby to móc ten sygnał przerzucić sobie do swojego urządzenia smart, nie? To już wtedy w ogóle nie trzeba z niczym chodzić. Ja bym sobie szczepił jakieś płatności pod skórę, jakieś chipy.
Ale to wydaje mi się, że to jest temat właśnie do ogarnięcia przez producentów zamków, tych takich systemów domofonowych i wydaje mi się, że już jakby muszą nad tym pracować, bo to wydaje się być bardzo oczywiste.
No bo jak masz HomeKita i chcesz to dodać, to na pewno jest jakiś sposób, żeby ktoś to już zaproponował. Na pewno te najdroższe systemy, czy wiodące firmy, nie znam się w ogóle na rynku domofonów, no, tak, wideofonów, tak, tak, i tak, tak dalej. Na pewno oferują takie rzeczy w ramach swoich rozwiązań Smart Fibaro, czy ktoś, nie? Strzelam teraz nazwami, bo na przykład pan, który mi zakładał zamek, to jest wielkim fanem Apple'a i powiedział mi, że od razu, żebym sobie dokupił czujnik otwarcia drzwi i zamknięcia Fibaro, który się z tym zamkiem i z systemem Apple HomeKit idealnie automatyzuje, bo na przykład będąc na zewnątrz, przyjeżdża kurier, nie ma nikogo w domu, no to otwieramy mu drzwi, znaczy udostępniamy mu zamek, no bo całe zarządzanie zamkiem jest takie, że ja mogę ci, tobie albo każdemu udostępnić w danym momencie, no, klucz kodowy, tak? W sensie, że ty możesz swoim telefonem
z zegarkiem... Możesz zainstalować apkę, tak?
Dostajesz invite'a maile, a oczywiście musisz zainstalować apkę, żeby dostać to szyfrowanie, to wszystko ode mnie, ale ty po prostu naciskasz guzik i masz dostęp do moich drzwi, tak? Na określony czas, określony timing, na przykład przychodzi pani sprzątaczka, wyobraźcie sobie Airbnb, gdzie mamy to wszystko po prostu zarządzane z daleka, tak? I to jest taki właśnie ułatwiacz życia, o którym nie myślimy, ale na przykład przychodzi pan kurier, wpuszczamy go i załóżmy, że
będziesz, drzwi... będziesz tak robił?
Nie, bo mnie żona pracuje z domu, nie muszę. Natomiast gdybym musiał, to tak, no bo wyobraź sobie, że drzwi się nie zamykają. Kurier nie domknie drzwi. No to nawet jak zamek automatycznie się zamknie, no to jednak nie zamknie tych drzwi. Więc czujnik mnie poinformuje o tym, czy drzwi zostały domknięte, ty nie. Mogę wydzwonić kuriera, powiedzieć, wróć pan, zamknij te drzwi, tak? Takie rzeczy, więc ja się tym strasznie jaram. Ja wiem, że są pewnie fajne rzeczy, ludzie mają niesamowite systemy w domach. Ja mam na razie tylko lampki Hue podłączone do HomeKita, teraz właśnie drzwi wejściowe. Oczywiście fizyczne klucze są. Jest bardzo fajne, jakby ten o bezpieczeństwie pomyślano, co jeśli coś się tam zepsuje, rozładuje, nie wiem, bo bateria starcza na rok, tak? Oczywiście jesteśmy informowani na pół roku przed wyładowaniem, że warto ją podładować, ale na przykład pokazywano mi override systemu, że jeżeli cokolwiek się zepsuje, jest jakiś kill switch, który tak czy siak wymusza otwarcie zamka, gdy nie masz klucza, stoisz na zewnątrz, a coś ci nie działa w aplikacji czy czymś, więc to jest fajnie przemyślane. Dzisiaj mam wrażenie, że to jest ten rynek, ten Internet of Things, czy smart rzeczy, jest coś niesamowitego. Ja się jaram, polecam.
Dobra, a powiedz mi, czy sam zamek ma połączenie z internetem, czy on się po prostu otwiera, a nie, musi mieć.
To i to, nie musi mieć. Ja mam w tej chwili tylko Bluetootha połączenie, bo nie kupiłem mostka, którego też Gerda TD poleca, żeby zainstalować, bo on jest przekaźnikiem, tak?
Natomiast... A poczekaj, no właśnie, dokładnie, czyli wobec tego...
Ja będąc dzisiaj na świecie nie otworzę mieszkania,
no właśnie.
Ale jeżeli dokupię sobie mostek, który pewnie kupię, bo za dwa dni będzie mi tego brakowało, no i też jest lepsza geolokalizacja, tak, oczywiście, no bo Bluetooth jest do 10 metrów. To, że mam Siri, do której mogę powiedzieć otwórz drzwi, okej, to działa, natomiast warto mieć też dostęp przez internet z drugiego końca świata, nie? Bo o to chodzi w tym wszystkim, więc tak. Ale out of the pudełko działa, czy out of the box chciałem powiedzieć, działa po Bluetoothie ze wszystkim. A i najważniejsze, że korzysta z HomeKita. Jeżeli masz jakiś przekaźnik HomeKitowy w domu, się okazuje, że Apple TV, którego ja używam, jest też przekaźnikiem do HomeKita, więc to jest super pomyślany ekosystem Apple'a. Ja nawet nie wiedziałem, dlatego Hue i zamek z drzwi frontowych mi działa przez Siri wywoływanie, jest automatycznie dodany do wszystkich moich sprzętów Apple'owskich.
Fajne. Jezus, ja chciałem powiedzieć, że w ogóle jestem strasznie słaby, jeżeli chodzi o automatykę domową.
A myślałem, że ty będziesz pierwszy w tym wszystkim,
nie,
mając w domu.
Nie, ja jakoś w pewnym momencie utknąłem i w ogóle bardzo świadomie, wiesz, żyję w takim świecie, kiedy kabel jest najważniejszy, także większość takich kluczowych głośników mam po prostu na kablach, w kuchni mam osobny zestaw głośników, w salonie mam osobny zestaw głośników.
A wystarczy zrobić same HomePody.
Tak, no to teraz wiadomo, no ale to jakby projektowane było już jakiś czas temu. I jeszcze powiem ci, jeżeli samą elektrykę, i to też jakby tutaj wykończyliśmy dom 10 lat temu, to kable rządziły, a już takie podejście do tego mądrego domu oczywiście było dostępne. Natomiast teraz widzę, że zupełnie nie miałoby to sensu, bo wtedy gdybym się rzucił na ten elektroniczny, smart, mądry dom, po pierwsze bym zbankrutował, po drugie to wszystko po kilku latach, właściwie już teraz na pewno było, nie miałoby żadnego sensu.
No bo nie było tej standaryzacji, nie? Tego, wiesz, Apple'owski HomeKit czy Google'owski Nest, jak powiedziałeś, a jeszcze jest Fibaro, który jednak współpracuje z HomeKitem i większość producentów stara się do tych dwóch standardów mieć swoje urządzenia, jakby swoje wersje.
Czekaj jeszcze, czy HomeKit jest standardem, czy HomeKit jest jakimś urządzeniem?
To jest standard Apple'a, obsługi wszystkich tych smart rzeczy, charakterystyczny dla ekosystemu Apple'a, tak jak dla Google'a jest ten jeden Nest, tak? Czyli kupując urządzenie z napisem Apple HomeKit Compatible albo Google, albo BOF, no to masz gwarancję, to wszystko działa na twoim smartfonie i w twoim ekosystemie. Tak. I to jest super, bo teraz się nie boisz, że coś Okej, tak jak chciałem kupić ten czujnik drzwi, bo mnie to zajerało, no ale faktycznie jeden jest w wersji Apple HomeKit, jest na przykład czarny, a drugi był biały tylko dla Google'a i nagle jak tego nie zauważysz, to możesz się pomylić. Nie? Ale okej, no tak. Myślę, że to jest fajny pomysł, żeby jeżeli ktoś ma ochotę na automatyzację czegoś w swoim życiu, wiesz, na przykład zrobiłem sobie od razu pierwsze co, to taką prostą automatyzację i otworzę zamek przychodząc, den niech zapadą się światła przed pokoju automatycznie, bo zdejmuję buty, tak? Pierdoło, ale faktycznie przychodzę, idę korytarzem, tak, idę korytarzem, otwiera się zamek, bo słyszę silnik i rygiel, który się odblokowuje, otwieram drzwi, zanim do nich dojdę, one są otwarte, więc sobie uchylam łokciem, bo miałem dzisiaj torby, jakieś zakupy. Zostawiam zapalone światło przed pokoju. Poszedłem dalej, wszystko
tak,
zgasło.
Przepraszam, Koci, jeszcze tak. Wejdę w słowo, tak? Ja tą automatykę mam zrobioną 10 lat temu. Ona polega na tym, że w korytarzu jest czujnik światła za 15 zł. Jak ktoś wchodzi, nawet nie musi otwierać drzwi, automatycznie dzieje
ale
się.
To rozumiem.
Ja to samo.
Ale ja tego nie zrobiłem specjalnie, tylko się zorientowałem, że mam przecież żarówki Hue, które mogę sobie połączyć z zamkiem i zrobić jakąś prostą komendę, tak? If then. Więc to jest fajne, że to wszystko działa i można do tego fajnie podejść sobie, jakoś uprościć parę rzeczy, wiesz. Sam zamek się zamyka, też o tym zapominam. Takie rzeczy, nie? Spoko, polecam, wiesz, bardzo fajna rzecz.
Najfajniejsze jest to, że jeżeli to działa, jest fajnie, natomiast jeżeli coś ci nie działa, przynajmniej ja tak mam i tego się trochę boję, to wtedy rodzi się frustracja. Jakbym po prostu,
ale wiesz,
w momencie coś przestało działać, to po prostu ja bym wtedy zwariował.
Ja dostałbym szału oczywiście, natomiast nawet jeżeli zamek mi przestanie działać, mam do tego wkładkę atestowaną Geldy i komplet kluczy plus, wiesz, kartę kodową do wyrobienia nowych, tak?
Tak. Chodzi mi o to, że nawet nie chodzi o to, że w ogóle coś ci nie działa i wtedy jest frustracja, ponieważ...
To się zepsuje, o to ci chodzi.
Nie, nawet nie. Tylko chodzi, że czegoś nie możesz zrobić, dlatego że chcesz, ale po prostu nie potrafisz albo po prostu nie działa przez jakiś błąd, tak?
Rozumiem.
To jest tak jak, wiesz, taka mrugająca lampka gdzieś tam w telefonie albo na przykład, że coś jest tam krzywo, tak? Albo coś jest złego koloru. Wiesz, jak to...
Rozumiem, o co się chodzi, tak. No i tyle ode mnie, więc to jest jakby taka moja nowa zajawka. A tak to co? No seriale, filmy, gry oczywiście.
Poczekaj, wiesz, to bo właśnie mi się przypomniało, bo chciałem odnośnie tych niedziałających rzeczy...
Odkurzacza kupiłeś inteligentnego, czy nie?
Nie. Słuchaj, próbuję naprawić. Otóż od jakiegoś czasu w moim BMW X1 2016 albo 2017 świeci się lampka, która sygnalizuje błąd mieszanki.
Cały czas.
Taka żółta pompka. I ona w ogóle się zapala, gaśnie, co nie?
I nikt nie wie, co to jest?
No kilka razy jakby byłem na przeglądzie, nie? Tam byłem w znajomym serwisie, tam wyłączyli mi ten błąd, bo to nic poważnego. Natomiast nie miałem zupełnie czasu tego zrobić, więc pojechałem kilka dni temu, już byłem umówiony. I panowie w ogóle zrobili mi pełen test, diagnostykę całego układu, tam nie wiem, wdechowego, silnikowego, dławiącego, whatever. I wpuścili tam gaz i ten gaz pod dużym ciśnieniem, gdyby były jakieś dziury, przecieki, to wtedy by go widzieli. Natomiast wszystko jest perfekcyjnie, bo to wiadomo, moje BMW.
To co to za lampka?
No i właśnie ta lampka ciągle się świeci. I wyobraź sobie, że aktualny status jest taki, że mam po prostu w dość starym 6-letnim samochodzie stary firmware i najprawdopodobniej, jeżeli wgram nowy firmware, ponieważ jeszcze nigdy nie był update'owany ten samochód, to kto powinno się wszystko naprawić.
Ale to przeczy temu, co powiedziałeś, że wkurzają się rzeczy, jak nie działają, a nie wgrywasz firmware'u nowego. Ja pierwsze co robię, tak grywam soft.
No ale w samochodzie?
No to ja mam Stingera, nie wiem, mówiłem to kiedyś czy nie. Generalnie trzeba było wgrywać 55 albo 60 GB danych, ostatnio firmware ważył. Ja nawet nie miałem takiego pendrive'a, więc kupiłem specjalnie pendrive'a, żeby zrzucić te 60 giga i jeździłem po autostradzie 2,5 godziny, żeby on się zaktualizował. Ale mieszało to. Potem zrobił drugi raz tą aktualizację, ale na szczęście ta ostatnia aktualizacja prowadziła over the air aktualizację. Teraz już nic nie muszę...
Piękny skrót OTA.
OTA. Siedzi sobie w samochód w garażu, coś tam się uploaduje, rano widzę, że jest, wiesz, firmware completed. Ale to jest Kia, to jest wiesz, nie Bóg mi wybaczy jak BMW, tylko wiesz, no Kia, czyli jest successful, spokojny living, czy jak to tam się nazywa, nie?
Jezus, ale ty masz jak w tym, jak w Tesla w ogóle wszystko totalnie. Ja właśnie bo chciałem nawiązać do tego problemu, że ja nawet nie mam problemu z OTA, nie mam problemu z USB i za małym USB, tylko tu musisz jechać do serwisu na cały dzień, zapłacić kupę kabony, żeby oni to zrobili. Tak, i właśnie w tym momencie, w tym moim małym serwisie poruszyliśmy ten temat i jakby mój kolega...
Pan powiedział kup kije.
Nie, nie, pan powiedział, kup kije, zadzwoń do szycha, on ci doradzi po prostu jak żyć, ale przede wszystkim zadzwoni do BMW i powie, że no jest taka sytuacja, że ja powinienem przyjechać i powinni mi zrobić to za darmo, no bo przecież ja mam funkcjonujący produkt, który jakby po upływie gwarancji, ale jakby nie z mojej winy, przestał działać, dlatego że po prostu zmienił się firmware. No i być może...
Tak nie działa.
No nie wiem, no według mnie jak ktoś ci daje urządzenie i urządzenie świeci ci błąd, nie jest to twoja wina, on jest mechanicznie sprawny,
no tak się nazywa, wiesz co tak robi?
Powinien mieć za darmo, no.
Wiesz co tak
no,
robi?
Konkurenci, zobacz, no i powiem, no w Kii dają upgrade firmware'u po prostu over the air.
Słuchaj, nie? W Kii jak na starcie nie mogli odpalić ukrytego modemu z SIM-em, żeby mój samochód był online w bazie danych Kii i ściągał wszystkie dane na bieżąco, wiesz, trafik, pogody, nawigację, whatever, to nie chcieli mi wypuścić z salonu, bo nie mogli się zalogować do systemu Kii centralnego, nie? W sensie mnie zarejestrować jako usera wiecznego. To jest obsługa, widzisz, tak jak Apple, client service, cośkolwiek się dzieje, idę do autoryzowanego serwisu, oni wszystko zabierają, w 3 dni dostaję nowe. Okej, płacimy duże pieniądze za te sprzęty, ale one działają, one są wymieniane, ja się niczym nie martwię. Nawet jak sam rozwalę po pijaku, to mi wymienią i złego słowa nie powiedzą. No i to jest dla mnie bezcenne. No.
Wiesz co, powiem ci tak, że normalnie bym tutaj robił z ciebie jakieś podśmiechujki, ale widziałem twoją Kiję w pięknym, szarym kolorze i naprawdę robi wrażenie. Oczywiście ona udaje BMW, co nie? Którym nie jest.
Ale wiesz, że to kolesie z BMW piękna, zrobili, no. Zaprojektowali, dwóch byłych.
Wiem, ja znam całą tą historię. Okay. Oczywiście. Naprawdę piękny samochód, tylko nie jest to BMW.
Dzięki. Ale dalej V6, Steel Interceptor i krążownik Szos. No, będziesz nim jechał, to ci pokażę.
Ale może takie zrobimy płynne przejście i pozdrawiamy podcast. Może i Roberta może kiedyś wrócą do nas z nowymi odcinkami. O. W ramach płynnego przejścia twoją Kiją będę miał przyjemność jechać już niedługo. Powiedz mi gdzie.
No wybieramy się, słuchajcie, z Bartkiem na Retrosfera Vol 5, czyli piąta edycja retrofestiwalu, który jest promowany przez Andrzeja Muzyczuka, jego żonę Łukasię i Mariusza, których serdecznie pozdrawiam.
Rodzinna impreza, okej. Okay.
To jest generalnie fundacja Retrosfera, ona mieści się w Brzegu, Brzeg nomen omen, alma mater Rysława i właśnie Andrzeja Muzyczuka z podcastu Grysła, więc to wszystko w multiversum podcastowym, gdzie się kręci.
A my się wkręcamy w to multiversum, tak wiesz,
my cały czas. Woli, no nie? Tak, tak. Więc generalnie za, jakby tego będziecie słuchać, to my będziemy praktycznie chyba się już wybierać, bo w piątek 8 sierpnia, co ja gadam, 8 września zaczyna się impreza, kończy 10 września, czyli ten drugi weekend wrześniowy. Będzie masa znajomych, tak jak wspominałem, w starym graczu, do którego oczywiście serdecznie zapraszam, równolegle na ostatni odcinek z Simplexem i z Dachmanem, a niebawem też z Bartkiem i z Tomkiem oczywiście. Jeszcze z ekstra gościem, ale to za dużo nie powiem, póki nie nagram. Natomiast zmierzam do tego, że będzie masa ludzi, w zasadzie ci wszyscy znajomi, których się spotykamy na Pixel Heaven, bo czekamy cały rok, żeby się spotkać i spędzić ze sobą te 2 dni.
No właśnie tego się obawiam, że ale spotkamy na pewno, wydaje mi się, że mnóstwo nowych osób z Brzegu.
Wiesz, czego Bartek się boi? Że to jest małe miasto Brzeg i będzie nudno. No to takie
nie,
podejście
nie, nie,
trochę.
Nie boję się. Nie, no chodzi o to, że nawet nie będzie tyle osób jakby tutaj w Warszawie.
Nie, no nie będzie kilkanaście tysięcy osób, które ci odwiedza, wiesz, targi w ciągu 2 dni, tylko to będzie raczej, ostatnio było kilka tysięcy, więc still, jak na imprezę o charakterze lokalnym, no bo tak to trzeba traktować dla południowej Polski, no to jest duży sukces. I mi się wydaje, że właśnie ta piąta impreza, ja oglądałem plan, więc polecam zajrzeć na retrosferę.com.pl, teraz pamięci mówię, na pewno znajdziecie. Masa fajnych atrakcji, masa konkursów, masa znajomych, którzy prowadzą te konkursy, tam Maćka Hopka pozdrawiam, bo on Super Mario Bros. Będzie na rękawicy, Power Glove prowadził. Pamiętacie taki straszny sprzęt Nintendo od Donesa, takie akcesorium. Będą jakieś, wiecie, muzyczne...
Tak. No okej, przepraszam.
Tak, będą muzyczne instrumenty. Będzie masa fajnych wystawców, jakiś retro bazar. Oczywiście te wszystkie stare sprzęty, komputery. Jak słucham o kolekcji Andrzeja i ekipy właśnie z Retrosfery, to tam jest tego o wiele, wiele więcej niż można na Pixelu zobaczyć, bo nie ma co ukrywać, że Pixel trochę zmienił się, że też poszedł w stronę imprezy masowej, gdzie ta część retro jest coraz mniejsza, ja odnoszę wrażenie, szczególnie po ostatnim Pixelu. A całość jest taki, wiecie, bazar, kiermasz, dużo nowych wystawców, w sensie dużych deweloperów, chociażby wspomniany niefortunny Fort Solis, o którym może dzisiaj opowiem, ale bez rzucania brzydkimi słowami, którymi już rzucałem w swojej recenzji na Facebooku, ale jeszcze nie opowiadałem starym graczu, więc chętnie się uzewnętrznił dzisiaj. Zmierzam do tego, że dużo jest właśnie też producentów nowych gier i tak dalej. I ten Pixel Heaven gdzieś trochę zatracił swoją tożsamość. Ja rozumiem, że trzeba iść z duchem czasu, budować, no mając to momentum, tak? Budować dużą imprezę, markę, korzystać z tego, ale to nie do końca zagrało ostatnio, no bo przecież miało być Nintendo, które finalnie się nie wystawiło. To już nie będziemy mówić dlaczego i po co, jakieś tam plotki do nas oczywiście zakulisowe dotarły. Natomiast może być tak, bo zmierzam do tego tym przydługim wstępem pełnym dygresji, że ten Retrosfera może trochę przełamać tą ten jakby mit, że jest tylko Pixel Heaven i nic, tylko to będzie druga duża, albo nie chcę powiedzieć największa, ale druga, jedna z największych imprez retro na południu kraju, tak? I ja tego życzę Andrzejowi, ekipie, Kasi, Mariuszowi i tam na pewno jeszcze osoby zaangażowane, to są, których nie znam, pozdrawiam, żeby tak się stało, bo to będzie super okazja, żeby, wiesz, powitać lato tym Pixel Heaven w Warszawie, spotkać wszystkich znajomych, bo to jest takie centralne miejsce spotkań, a potem zakończyć lato w Brzegu, pod Wrocławiem i tyle, nie? I rozejść się na jesień.
Tak? Więc... Nie, masz absolutnie rację, bo po pierwsze w ogóle super fajnie, że są jakby dwie imprezy, im więcej imprez, tym fajniej.
Wiesz, w ogóle jest, ile jest imprez retro? Ja ostatnio zobaczyłem, że jak rozmawiałem chwilę z Andrzejem...
Ale gdzie jeszcze jedziemy, Rafał?
No my na pewno na PGA pojedziemy w październiku jeszcze, bo ja jadę do Poznania. Polecam, bardzo fajna impreza, taki, wiesz, mini gamescom, jak ja to ostatnio nazywałem, czy mikro gamescom, nie? Bo nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, zawsze o tym gadamy, ale ostatnio nie za często. Jak 10 lat temu byliśmy na gamescomie, to Bartek zawsze o tej porze, jak jest gamescom, rzuca zdjęcia z tamtej wyprawy, filmy i takie rzeczy. To znajdziecie
i zawsze na grupie. Zawsze coś znajduje fajnego, no nie?
Ja cały czas znajduję jakieś kiełbasy, Jagermeistery, jakieś tam, wiesz, hot dogi i inne pijackie zdjęcia, których no, czasem ciężko się podzielić, ale mi tam nie zależy, więc wrzucam.
Ale zobacz, gdyby w tym roku było coś fajniejszego na Gamescom, jakaś premiera nowych konsol, to wydaje mi się, żebyśmy pojechali, co nie? Żeby uczcić tę dekadę. Dali, no nie?
Daliśmy im przysłowiowego tyłka, bo trzeba po prostu się zarejestrować jako biznes, albo jako media, albo jako whatever, podcasterzy, wannabe i pojechać. I byśmy mieli po prostu wstęp bez kolejek. Zbilibyśmy piątkę ze Spencerem i zresztą śmietanki na tych wszystkich opening nightach.
Ale by było jakiś
pojedziemy, kilka, dobra.
Albo na starym graczu, nie pamiętam dokładnie kto, ale jeden z członków społeczności napisał, że zrobił sobie zdjęcie z...
A, z Edenbunem, tak? Spencerem. Spencerem, pozdrawiamy.
Strasznie zazdroszczę. Jeżeli ten gracz nas tutaj słucha, to mega.
Bartek kocha Phila Spencera, widzisz?
Nie, no bardzo go szanuję. No. Ostatnio się zastanawiałem, dlaczego mnie tak strasznie nie ciągnie do tej PlayStation 5, a ciągle mam tego Xboxa.
Bo nie lubisz Jimbo.
Oprócz tego, że czekam na Starfielda, to ja po prostu nie szanuję Jimbo. Po prostu dla mnie jakby to jest trochę tak...
Pazerny angol.
Że, no tak, no to jest tak jakby, wiesz, no jakby prezes jakiejś firmy, wiesz, po prostu jakby branding, tak. Marketing to jest jakby produkt zamyka się jakąś otoczką i tam jest tyle tych skoków na kasę i tak.
Ale zmartwię się, Bartek.
Takiej złości, nienawiści.
Takiej agresji jakby, biznesowej, nie? Takie.
Tak, i wpychania innym, wiesz, no kurde, to jest Sony, jest, no, tak nie będę się powtarzał, wszyscy to wiedzą, no nie, jakby PlayStation jest wiodącą marką, która robi ekskluzywy i tak dalej, ale temu Microsoftowi po prostu dosrać, nie? Bo wy
cały jesteście... czas.
Tak, no.
Ale wiesz, niby są tacy dobrzy, ale Final Fantasy deal ekskluzywny. Silent Hill 2 remake deal ekskluzywny. Mówię o PlayStation 5 cały czas.
No oczywiście, że tak.
Ale no, nie, ale nie mogą mieć Activision Call of Duty, bo nie. No, to jest taki dla mnie
Na szczęście dysonans. Świat okazał się być mądry i sprawiedliwy, tylko ci durni w UK-u jakby się spóźnili i po prostu najpierw byli tacy odważni na nie, a później okazało się, że zostali ostatni.
Dobra, walić tego Jimbo, no nie ma co.
Tak.
To jest nudne. No dobrze, my jedziemy na Ryzosferę. Ja cię tylko zmartwię, że nie będziemy grać w Starfielda, tylko będziemy pić aperole. No ale to też fajna atrakcja.
Ja będę miał za dużo tych aperoli. Kiedyś te aperole... No dobra, jeszcze tylko powiem, że... A, bo chciałem jeszcze skończyć ten wątek retrosfery, że fajnie było, gdyby retrosfera szła głęboko, coraz głębiej na przykład w retro, a na przykład Pixel mógłby sobie swobodnie pójść w kierunku takiej mainstreamowej. Ale właśnie tutaj pojawia się PGA, który jest tym mainstreamem, co nie? Także jakby
jest, bo tam się pojawia
gdzieś wypośrodkować, no nie?
Wiesz co, no bo rok temu było przez stoisko Xboxa Microsoftu ogromne, gdzie można było pograć przedpremierowo fajne tytuły, tam Lies of P, ten Octulu, ten The Last Case of Benedict Fox i parę innych rzeczy zobaczyć, jak Plague Tale chyba Requiem, nigdy nie wiem jak to powiedzieć.
Whatever.
Więc robiło wrażenie, że tam byłeś jak trochę powiew wielkiego świata, nie? Tak jak kiedyś pamiętasz ten Warsaw... wiem, byliśmy już na świecie. Nie byłem tylko na Tokyo Game Show, na E3 nigdy mi się nie udało, nigdy mi się nie uda, jak widzę. Niestety. Natomiast... Ale pojedziemy na Tokyo Game Show, pojedziemy gdzieś jeszcze, będzie fajnie, nie? Co nam zależy. Jak nas zaproszą, to pojedziemy. Specjalnie wysłannicy z piekła rodem, nie? Z Polandii do inwazji w Japonii. Mamy metę w Japonii, mamy koleżanki w Tokio, więc ja nie mam z tym problemu.
Nie, na pewno. Ja jeszcze nie byłem, także ja pojadę na pewno.
Poradzimy sobie, zabiorę cię. O, i Majki z nami pojedzie, pozdrawiamy. To. No dobra, co Bartku, to co, może przejdziemy klasycznie, bo już widzimy się na retrosferze, będzie relacja pewnie
tak.
I waha, i w starym, więc będzie wideo, będziemy kręcić, biorę mojego gimbola, musimy.
I jest to też po prostu okazja, żeby zrobić coś fajnego, jak zawsze. Jak Krzychowi napisał, ej, jedziesz w ogóle, jak ja mówię, ta retrosfera, w ogóle nie jestem aż taki retro, nie jestem tak sentymentalny jak Krzycha.
Ale ja nie jestem super sentymentalny.
Jesteś, proszę cię, strasznie jesteś.
A jak się napiję dopiero?
No, nie, nawet nie. No ja nie mam nawet takiej dobrej pamięci do starych rzeczy, starych gier, starych filmów i też nie lubię oglądać. No nieważne, jesteś lepszy w te klocki, no nie? Na okay. pewno. Ale jak pojawia się opcja, że ej, jedziemy albo nie jedziemy, no to wiadomo, że idziemy, nie? To tak jak przychodzi do ciebie kumpel i mówi, czy idziesz na piwo. No jasne, że idę. No
ale to wiesz, to jest fajne z swojego punktu widzenia, że nagle się wyrwiesz jakby z tych ram familijnych i nagle masz dla siebie dwa dni, gdzie możesz robić co chcesz,
nie,
tak?
No, oczywiście, to tak. I moja rodzina trochę też o to odpocznie. Nie będę tam gonił, wiesz, młodszego, żeby czytał książki, a starszego, żeby się uczył, więc...
Tak. Same pozytywy, jedziemy. Dobra, no, będziecie na bieżąco śledzić nasze relacje na storiesach. Na storiesach będzie leżał Bartek i ja zobaczycie na ziemi. Tak.
Dobra, słuchaj, bo jakby wyobraź sobie, że dzisiaj nie mieliśmy o czym gadać, a to już jakby
pół godziny
prawie o niczym. No nie?
Wiesz co, to ja tak, mogę ci Gamescom, trochę
newsów... Znaczy nie Gamescom, tak, jakby krótko o Gamescom, ja w ogóle, bo ja nawet popełniłem 4-5 wpisów z najważniejszych gier na Aha Super na Facebooku, natomiast tutaj spoiwem jest to, że najbardziej z Gamescomu zapamiętałem i byłem dumny z polsko-brytyjskiego Fort Solis, który wyglądał pięknie, który został zapowiedziany gwiazdami. W ogóle dokładnie zwróciłem uwagę na tą zapowiedź i tam naszych troje bohaterów, w tym, Boże, i teraz mam pustkę, pan od
RDR. Pan Troy Baker. Troy Baker
tak, podkłada
głos i John Clark, bo ja kiedyś powiedziałem, że to jest facet z Dead Space'a, bo bohater Dead Space'a nazywa się Isaac Clark, ale nie, to jest John Clark, który podkładał głos Arturowi Morganowi w RDR-ze dwójce.
RTR dwójeczka, tak. Tak i oni po prostu w pewnym momencie po prostu poszli w jakieś takie głupie żarty o Asholu albo jakimś
whatever.
Tak, ale to było tak przykre i tak żenujące, że aż naprawdę byłoby mi ich szkoda.
Ja się powiem, że cały ten Gamescom w ogóle niczym mnie nie zaskoczył. Bardzo mi się podobał gameplay Alan Wake 2, który wygląda fenomenalnie. Boże, ja ci mówiłem, że wygląda super.
Przeprosiłem za to na łamach...
Powiedz, jak skrytykowałeś to na starym graczu, że o co to jest?
Pamiętam, że gdzieś krytykowałem, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale tak było.
Nie, znaczy ja się nie spodziewałem żadnych zapowiedzi, bo Jeff Keighley powiedział po prostu, że to będzie jakby rozszerzenie tego, co już było zapowiedziane. Ja tak przyjąłem to, okej, okay. Fajnie, że pokazali trochę tych gier bardziej. No jakieś tam Delta Force dupny pokazali, jakieś tam pierdoły, które mi w ogóle nie interesują. Okej, okay, tylko wiesz, ja nagrywałem starego wtedy równolegle, więc też jakby się nie oglądałem na żywo tego, przejrzałem sobie potem podsumowanie. Opowiem sobie o tym też starym graczu, więc pewnie też
tak,
zapraszam.
Tak, króciutko. No. Ja muszę jedną rzecz z siebie wyrzucić.
No.
Tak zawsze jakby słodzimy CD Projekt i Cyberpunk, ale powiem ci, że jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to tak. Mamy no Starfielda i przychodzi, znowu mi przypomni, Todd Howard, co nie? Przychodzi na zapowiedzi, mówi o grze, no nie? Po prostu szef firmy, facet po prostu, wiesz, przyjeżdża z Ameryki
i on jest zawsze
opowiada, no nie? Mamy tam Mortal Kombat, jest Ed Boon, jeszcze pełno innych gwiazd.
No wszyscy
nie?
byli, Phil Spencer oczywiście.
Tak,
no,
i mamy w ogóle takie targi, na których jakby możliwość pokazania trailera filmu i jeszcze wychodzi persona, osoba i mówi o danym tytule, jest bardzo rzadka, no nie wiem, było tam 10 takich osób, tak, które in person mówiło o grze. A co robi nasz CD Projekt? Po prostu wysyła jakąś praktykantkę po prostu.
Ale to jest zajebiste, zobacz. Z punktu widzenia we don't give a fuck jako największa korporacja z najlepszymi grami na świecie i mamy gdzieś te wasze targi i dobra, tam puśćmy trailer.
Nie wiem, ja byłem powiem ci zażenowany takim w ogóle jak podejściem, tak, że po prostu przychodzi pani praktykantka, która ledwo mówi po angielsku, tak. I przed chwilą po prostu miałeś
gościu.
No ale nawet nie o to chodzi, tak? No po prostu jakby to było tak jakby po prostu złapanki, ej, w ogóle jakaś gówniana konferencja, musimy
coś pokazać. Ja bym ją lepiej poprowadził, nie?
No ale nie, no chodzi o to, że no przecież tam jest
polecam
dużo,
się.
Tak po prostu jest bardzo dużo PR-owców i jakby osób, które twarzowały tego cyberpunka, a teraz rzucili taką pannę zupełnie w ogóle znikąd i to jakby na najważniejszej imprezie przed jakby kluczową premierą dodatku, który po prostu ma uratować wszystko.
Bartek,
no nie, odnośnie tej osoby powinna, odnośnie jakby ta decyzja personalna była zła.
Okej. Okay.
Dobra. Okay.
No dobrze, no ja tak gęśko mówicie w ogóle, jakoś tak gęśko nikogo.
Dużo takiej w ogóle, wchodziła jakaś co chwilę jakieś produkcje w ogóle z Chin albo z Japonii, bo widać, że pierwszy raz o tym widziałem w ogóle, pierwszy raz w ogóle słyszałem, że widać było, że to ewidentnie w ogóle ktoś zapłacił, co nie?
Tak jak no tam Wukonga pokazali, ten taki Souls-like z jakąś małpą, jakieś takie rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują.
Ale jest, no tak, tak.
Tyle
tak,
fajnych gier, słuchaj, ja się zagram, jak mam czas, bo nie mam
nawet czasu. Netflixa, który był miksem w ogóle jakiegoś Harry Pottera i Gwiezdnych Wojen.
Ja chciałem w ogóle powiedzieć o tym, sobie w newsach zapisałem naszych popkulturalnych właśnie o Zaku Snyderze, który pokazał w końcu trailer Rebel Moon. Ja sobie zapisałem, że dla mnie to jest taki taki miks Dune, Star Wars, Avatara, Neverending Story.
Wszystkiego.
Wszystkiego w zasadzie. I niczego. I to, a i fundacji nawet. Nie, jakoś mi się to skojarzyło z fundacją tą ostatnią na Apple, co leci.
Ktoś ja tak... mówił, słuchaj, ale to no. było tak, że to był jakiś zaniechany scena. On miał robić Gwiezdne Wojny i się do tego przygotowywał. Tak. Tak, i że po prostu on się tak podniecił tym, że będzie robił Gwiezdne Wojny, że w międzyczasie jakby wymyślił sobie jakby tego.
Jaki jest problem ze Snyderem? Że wszystkie jego filmy o nich się mówi, ale o nich się nie da oglądać. Ja pamiętam, no, on chyba ten Sucker Punch zrobił, prawda?
Nie, przepraszam, tego czarno-białego Supermana. Justice League. W chyba nawet w formacie 4:3 obejrzałem z dziećmi tam chyba 3 godziny.
Ja zasnąłem.
I oni dali radę i nawet mi się podobało.
Ja zasnąłem. Ale wiesz co, jedna fajna rzecz a propos Zacka Snydera, tu się też podniesiesz pewnie zaraz, że on powiedział, że on chce nakręcić Gears of War, bo kocha tę grę. Cliffy B powiedział, że mu daje błogosławieństwo, ale Snyder powiedział pod warunkiem, że Dave Bautista się zgodzi wcielić w rolę Markusa Fenixa. I to jest super tekst i fajny news, dlatego ja trzymam kciuki, żeby ten Rebel Moon się sprzedał. Chociaż pewnie wiesz, jak Netflix mu zapłacił kasę, to już dla niego jest nieistotne, bo nie mają royalties chyba od Netflixa. Ale dzisiaj jakiś case wypłynął, że Netflix zapłacił, słuchaj, pierwszy raz royalties fees ludziom, tym Niemcom od The Dark, temu serialowi twórcom.
Okej, ale za co?
Za emisję w innych krajach. I tak dalej.
Czy jakoś tak była jakaś sprawa sądowa, czy dogadali, czy po prostu...
Nie wiem, coś im mignęło, że wiesz, no bo giganty streamingowi, a szczególnie Netflix, nigdy nikomu nie płacili jakiejś tam licencji za puszczanie wyprodukowane przez siebie, czy tam w koprodukcji rzeczy na innych rynkach. I jest jakiś precedens, mi się wydaje, więc to jest super news dla właśnie producentów, aktorów i tak dalej, mi się wydaje przynajmniej. No dobra. Słuchaj, co tam ciekawego, no, najbardziej mnie to zirytowało, że Dune drugą przerzucili ze względu na strajk na marzec przyszłego roku. Szkoda. Nikogo. No jak, Duna 2 będzie fantastyczna, no proszę cię.
Nie wiem, ja się wynudziłem na jedynce, ale ja
oglądałem... Bo jedynka była strasznie nudną ekspozycją, była świetnym wprowadzeniem świata, ale była za długa. Ona się urywała w 40 albo 30 bocznych książki, teraz strzelam.
Jezus, wiesz, coś mi przypomniało właśnie. No. Oglądałem w ogóle z dziećmi jakiś czas temu tego Spidermana Into the Multiverse, co nie?
Super, co?
Jezus, może tak, pierwsza połowa, w ogóle ta już nuda, tak jakby... Powtórka jedynki, no nie? Tam w ogóle pokazywali tego Spidermana meksykańskiego, Spidermana tam 2099, z jakąś tam, wiesz, 50 innych rzeczy. Chodził ten facet z kropkami, który nie był ani straszny, ani zabawny i te pierwsze pół filmu tam się prawie zupełnie nic nie działo.
Ja to oglądam dla animacji i tego, jak to jest zrobione, wiesz.
Ale wiesz, to jakby było tak za kolorowo i po prostu wszyscy byli na kwasie. Jak po prostu jedynka była taka, że...
Łykasz dropsa i oglądasz.
Film był w miarę jakby normalny i te po prostu multi i te kolorki i ten totalny jakby kwas Timothy Leary i ten Johnny Depp, który
jeżdża sobie. A ja myślałem, że to ty jakiegoś dropsa łyknąłeś dzieciakami i tam oglądałeś do Underworld, Born Sleepy.
Ale słuchaj, bo... Słuchaj, ale jedynka to jeszcze, wiesz, weszła. A ta dwójka jest taka przekolorowana, że po prostu jest totalny chaos. No ale tak być może miało być.
Poczekaj. A co ty mówiłeś, że chłopaku puszczałeś Robocopa ostatnio?
Nie, jeszcze nie, jeszcze nie.
Jesus Christ.
Dobra, pierwsza połowa filmu, nie wiem, już chyba nie będziemy się tym rozgadywać, nie?
Nie.
To... Jakby nuda, ale druga, odnośnie jakby samej tej idei multiverse, którego jest po prostu za dużo, jeszcze na Flasha, jak zaraz będę go oglądał i tam podobno też jest tego multiversum po raz kolejny mnóstwo, ale naprawdę ta fabuła i te wszystkie jakby tam wykręcone rzeczy naprawdę były godne prawie, wiesz, Marvela i tej końcówki z multiversami, no nie? Ale do czego zmierzam? Końcówka, no człowieku, ja w ogóle oglądam i nagle...
No cliffhanger, no bo to jest druga część, którą powiedzieć, że przed nam, tak? I będzie trójka, no niestety.
No tak, ale ja
tak
nie
się robi film.
Wyobraź sobie, no tak, ale wyobraź sobie, że o tym nie wiedziałem, no. Także
tak
jak
poszedł na Dune 1, no tak jak moja mamka poszła.
Moje zdziwienie. No właśnie, to a propos
inaczej,
Dune 1. No.
Każdy poszedł na Dune i w kinie dopiero zobaczył napis Part 1 i się zastanawiał, tak, ale dlaczego?
Tak,
nie?
Tak. No właśnie mi się to przypomniało.
Co jeszcze fajnego? Rick i Morty wraca 15 października, ale już bez Justina Rolanda, z tego co wiem i wyczytałem.
No właśnie próbowałem, oglądałem pierwszy trailer, natomiast okazało się, że tam tego nowego głosu jeszcze nie pokazali, co nie? Czy też nie puścili, dopiero będzie
podobno
to
podobno nie odróżnimy, taki jest motto tego, no, przekaz PR-owy. Słuchaj, no
nie jest tak dobrze, żeby kopiować w ogóle ten oryginalny. Mogą
się coś zmienić. Myślę, że...
Dużo technicznie da się to zrobić, albo znaleźć taką osobę i później to jeszcze jakby przerobić komputerowo, no to wiadomo.
Zobaczymy.
Co, nie?
Wiesz co, ja nie mam więcej żadnych takich newsów, bo więcej oglądałem niż śledziłem, co się dzieje i powiem ci, że mam takie tematy ostatnio. Odkryłem jeden serial, który musisz zobaczyć.
Ja wiem, tylko ja nie mam Sky Showtime.
Ale warto, bo oni tak się zaraz wyniosą z Polski.
To wiesz, jak im zapłacę moje 30 zł, to w ogóle to ich uratuje.
Nie, to jakaś promocja była, bo ja miałem promocję jakąś na wejściu, tak? 12 zł czy coś tam. Okay. Anyway, ja ci o tym powiem, żeby słuchacze też widzieli, ci co mają Sky Showtime. Ja kiedyś opowiadałem o tym filmie King of Staten Island, nie? Że to jest trochę taka... trochę bazowało na historii życia Pita Davidsona, czy takiego bardzo znanego komika amerykańskiego. On jest strasznie charakterystyczny, jak zobaczycie go, jest strasznym kobieciarzem, tam był ze wszystkimi supermodelkami, aktorkami w związku, był z, nie wiem, ostatnio z Kate Beckinsale, potem z Arianą Grandą, potem znowu z jakąś supermodelką, znowu z jakąś Kardashianką przedtem był i tak non-stop, ale mniejsza o jego prywatne życie. Natomiast ja trochę nie rozumiem fenomenu tego człowieka, my go nie znamy w Polsce, tak jak dopiero Ricka Gervaisa poznaliśmy jakieś parę lat temu i tak samo Pita Davidsona wydaje mi się teraz poznajemy, szczególnie są jego stand-upy dostępne na Netflixie, więc ja muszę zobaczyć. Ważne jest to, że on jako jeden z najmłodszych ludzi dołączył oficjalnie do ekipy Saturday Night Live. No tam chyba z dekady temu teraz strzelam, ale generalnie był jednym z najmłodszych ludzi w historii, którego zaproszono na stałą współpracę właśnie, a to jest bardzo duże wyróżnienie w Stanach, bo tam każdy komik chce skończyć, czy też nawiązać współpracę z Saturday Night Live, no bo to jest kultowy program satyryczny w Ameryce. Tam są wszystkie gwiazdy
tak Hollywood. Tak jak w Polsce być u Kuby Wojewódzkiego.
Nie, to już jest obcy cringe, no tak naprawdę.
Nie, no żartuję.
Ale oczywiście, jak tam usiadasz na tej kanapie, zakładam, że do czegoś doszedłeś, skoro nawet no tak. Wojewódzki się zauważył, tak. Natomiast, no nie znam Pita Davidsona, nie mi go oceniać. Natomiast serial, ten film, który ja obejrzałem wtedy o tym King of Staten Island, był trochę o życiu, trochę taki właśnie może trochę parabolą jego życia, trochę fikcyjną oczywiście i tak dalej, ale wyszedł nowy serial z nim. Przypadkiem zupełnie na to trafiłem, na Sky Showtime, Anka moja znalazła, on się nazywa Babkis. Słowo Babkis oznacza w zasadzie nic a nic albo prawie nic. I to jest, słuchajcie, takie trochę surrealistyczne obserwowanie jego życia, jako tego, bo on gra siebie, Pita Davidsona, słynnego komika, którego śledzą paparazzi, ludzie mu nie dają spokoju, on ze swoją ekipą się buja i stara żyć się jakoś normalnie, prowadzić to życie rodzinne, ma przyjaciół, prowadzić tą swoją karierę i wiesz, na przykład, ale tam przede wszystkim gra Joe Pesci, to jak Joe Pesci gra dziadka Pita Davidsona, jakie on tam teksty odstawiał, to jest Joe Pesci w klasycznej postaci, po prostu. To są króciutkie odcinki, 24-minutowe, 25-minutowe. Tam można po prostu... Ja pierwszy raz od dawna prawie lałem po nogach ze śmiechu, oglądając to, co się dzieje w pierwszym odcinku. Oczywiście to momentami jest niesmaczne. Taki jest Pete Davidson. On porusza takie tematy, których... No...
Poczekaj. No. Czy możesz powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo śmieszny i dobry serial dorosłego człowieka i to jest jedna ze śmieszniejszych rzeczy, które ostatnio widziałeś? I czy jest to być może lepsze od Bear 2 albo Bear 1?
No to jest zupełnie coś innego. To jest... Ja bym trochę nazwał komediodramatem, bo tam są takie rzeczy, gdzie nie wiem, jako słynna osoba dowiaduje się, że w internecie podali, że nie żyje, że twoja matka się nie może do ciebie dodzwonić, tak?
I to jest takie, że
to jest strasznie śmieszne, jak koleś mówi, ale jak to? No dobra, tam, że powiedzieli, że umarłem, ale to zdjęcie, jak jestem naćpany z Wikipedii, po co ktoś to wrzuca? Ja to kasuję, ktoś to wrzuca. Nie takie tematy bieżące, które wiesz, znamy jakby, nie? Ale Joe Pesci tam robi całą robotę, albo jak po prostu robią sobie Szybkich Wściekłych na ulicach Miami, bo on zresztą zagrał potem Szybkich Wściekłych 10, a w tym serialu jest o tym, że jadą do Vina Diesla na imprezę się dogadać właśnie, żeby on zagrał tą rolę.
Okej, tak dalej. Dobra.
Nie, jest świetne, naprawdę wam powiem, jestem pod wrażeniem. Oczywiście to są proste te żarty, jakby do mnie niektóre nie trafiają, może jestem starszy jednak o te kilkanaście lat od Pita Davidsona. Nie żyję też tym, co jest w Stanach na bieżąco, więc czasem nie wiem, o czym on mówi, albo do czego się odnosi, bo to nie nasza kultura. Ale doceniam faceta to, co zrobił. Trochę mnie jego fizyka, a też nie będę jego fizys oceniał, trochę jakby do niego patrzę i jakby też nie moja bajka. Natomiast doceniam ten film, doceniam ten serial, ten King of Staten Island też bardzo polecam.
A powiedz mi jeszcze, co jest na Sky Show? W ogóle skąd jest Sky Showtime? Przepraszam za moją niewiedzę. To jest w ogóle twór amerykański?
To jest brytyjsko-amerykański, tam są właśnie seriale, bo ten Babkis to jest Peacocka serial, tam są materiały Peacocka, czyli amerykańskiego tego...
A Sky Showtime to nie jest w ogóle odłam Discovery? I
no tak, to jest chyba Sky, to brytyjskie Sky, Discovery, coś jeszcze, oni tam mają Peacocka dorzuconego, dużo jest materiałów, jest fantastyczny ten Yellowstone.
To była chyba też apka, że jakby Player miał być ściągnięty tego Sky Showtime.
Player to do HBO miał być, bo HBO to jest przez Discovery i cała reszta. To,
czyli Sky Showtime jest w tej samej rodzinie co HBO, co HBO?
Kto?
Nie. Dobra, nie. Zrobię zadanie domowe, nieistotne.
Discovery, HBO, Time Warner, TVN, to jest jakby ta jedna linia. Sky Showtime to jest Sky brytyjski, połączony z Showtime'em, z Peacockiem i Paramountem i tak dalej. Nie znam dalej zależności.
Dobra, nie nasza broszka.
Ale mają bardzo dużo unikalnych treści, wiesz, i oni teraz, no, i powiem ci, że Halo serial obejrzałem tam.
Nie jest tobie czasami wstyd, że masz to wszystko, bo ja przynajmniej tylko Sky Showtime nie mam. A ty masz jeszcze Kanal Plus.
Ale ja tak nie mam co oglądać, ale często mam... Ja mam tak, że wiesz co, od Apple'a po Kanal Plus mam wszystko. My po prostu mamy seriale, które skaczemy i oglądamy, co nas interesuje w danej chwili. Oczywiście czasem coś wyłączę, czasem coś włączę, to... ale czasem zapominam, wiesz, jak tu mam coś za 12 zł, Prime'a mam za darmo, bo 50 zł za rok.
To nie ma co ukrywać, jakby nie uważam tego, znaczy to nie są duże pieniądze. No, to jest
trochę tak, że wiesz, Apple na przykład mam wszystkie usługi w ramach wersji Connected, czyli muzykę, dostęp do seriali, chmurę i to wszystko patrzę 3 dychy, więc sumarycznie i tak to mam. Jakbym to podzielił na kawałki, byłoby drożej niż jest, więc w sumie nawet nie patrzę na to, tak, wiesz.
Tak, to jest Apple One, kolejny. Tak? Apple One ta najmniejsza. Okej, tam jest chyba 2 tera. Dobra, nieważne, będę miał iPhone'a, to będę się martwił, na razie nie mam.
O, musimy do kolonii po iPhone'a.
Znaczy, mam starego, mam iPhone'a, słuchajcie, tutaj mam XS-a, na którego myślałem przez chwilę, że się przerzucę, ale jednak nie, jednak poczekam na nowość.
Dobra, to polecam bardzo, Babki z serial.
Dobra, dziękuję ci, Szycha, to było...
Obejrzyj z Gośką koniecznie.
Tak, jak się zdecyduje, jak naprawdę nic nie będzie oglądać, to wejdziemy w ten Sky Showtime. Co tam jeszcze mamy? Bo boję się, że nasze nowe... Ja tylko powiem, że nasze nowe oprogramowanie zaraz się wyłączy i się boję, albo nawet nie będę potrafił tego zmontować. To wiesz, to żebyśmy jakby... rozłączyli się z dumą, no nie?
Spokojnie, mi zostało 20% na iPhone'ie, bo ty chciałeś, żeby iPhone był drugą kamerą zewnętrzną i ja widzę, że on nie nadąża z ładowaniem się przez MagSafe'a, więc ta aplikacja LibreSide'a zjadła baterię.
Tak jest.
Ale okej, dobra.
Mówmy się, że mamy 10 minut i później zrobimy nawet, wiesz...
Dobra.
Powtórka.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że mam dużo fajnych nowych książek, które czytam. Wyszło coś takiego, co się nazywa, nie wiem, czy widać, remake Apokalipsa Popkultury. O,
jest opaka. Remake.
To jest Michał Ochnik, czyli pan z profilu Mistycyzm Popkulturowy, jeżeli dobrze pamiętam. On generalnie, słuchajcie, tutaj chce właśnie pokazać, a co ja wam będę mówił, słuchajcie, no. Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa właśnie doczekała się nowej, politycznie poprawnej adaptacji, tak? Dlaczego łatwiej zobaczyć nową część Gwiezdnych Wojen niż oryginalne science fiction? Opowiada też o penisie Batmana, jak się chwali, to jest fajny wątek. Generalnie jest dużo, jest o fandomie, o remake'ach, o tym, czym się stała popkultura, że tak naprawdę fani dzisiaj mają wpływ na producentów i często przez nich są w ogóle zmieniane, wiecie, filmy, seriale i tak dalej. To jak się rodził cały Marvel i to, co się z nim stało teraz, jak Disney go wchłonął. Tu jest wszystko to, co mnie interesuje jako fana popkultury. No, nie wiem, co mam wam powiedzieć więcej. Jezus. Czytam, jest świetnie napisane.
Dopiero się dowiedziałem właśnie tej książki. No, brzmi fenomenalnie.
Ja się dowiedziałem już od dwóch tygodni chyba jest na rynku.
A to jest jakaś nowość? A to ktoś znany?
To jest nowość, tak.
To wydają coś nasi tutaj koledzy.
Słuchaj, to wydawnictwo Czarne wydało, ile się nie mylę.
Okay, bo brzmi jak Open Beta, co nie?
Nie, przepraszam, Znak Horyzont to wydał. Tak, bardzo, bardzo polecam, czytam. Kolejna świetna rzecz, o której dużo słyszałem, słuchajcie, Chciani Nielubiani, czyli historia warszawskiego rapu lat 90. Świetna książka, podobno Filip Kalinowski, to jest dziennikarz muzyczny.
Chwileczkę, jeszcze niedawno, na poprzedniej Aha Super chwaliłeś się, że jesteś metalem. Tak? I że Nirvana nie jest
Ale ja słucham muzyki metalowej, tylko też doceniałem polskich rodzących się rap, przy którym byłem.
Według mnie ty masz hip-hop we krwi.
Nie, wiesz, to bardziej czarny, jakiś to udęk niż polski.
Tak brzmi.
Ale wiesz, no, każdy słuchał w Warszawie Warszawskiego Deszczu, TD, Trials X, nie wiem,
chłopaków ze starówki, jak to nie słuchałem. I nie mieszkałem w Warszawie, dlatego nie słuchałem hip-hopu.
No ty tak, no a myśmy tu mieszkali i słuchali na warszawskich podwórek, wiesz, tam ośki,
reszty. To jest jakby statystycznie, gdyby ktoś sprawdził, że w Warszawie słuchano więcej hip-hopu niż w innych miastach. To bardzo możliwe.
Zresztą Max Cegielski bardzo poleca też tą książkę. Podobno jest świetne, dopiero dosłownie przyszło do mnie, przeczytam, opowiem.
Okej, dobra, czyli dopiero zaczynasz.
Żeby nam jak to wyglądało z punktu widzenia tej biedy, transformacji, tego, że chłopaki wyśpiewywali, wiecie, w swoich piosenkach tam wszystko, co ich wtedy trapiło, no bo nie mieli nic innego do roboty, taka bieda na tych podwórkach warszawskich, tych blokowiskach przede wszystkim i potem jak to się wszystko, wiecie, no zmainstreamowało, że tak się wyrażę, jak to się potem skończyło, że mamy takie gwiazdy. Dzisiaj jak mówisz hip-hop, rap polski, to brzmi to pejoratywnie, dla mnie też. Jak patrzę na tych wszystkich, okej, są jakieś ewenementy jak Szczyl, czy nie wiem, Zdechły Osa i parę innych takich, których słucham, tak, i doceniam bardzo to, co robią, ale już jakieś Tako czy Kebonafide, to w ogóle, wiecie, nie moja bajka, tak, to mnie nudzi po prostu. Ale takie jakieś fajne rzeczy, tak. Ja do tego wrócę oczywiście.
Dobra.
Kolejna fantastyczna rzecz. O, słuchajcie, wielka księga z Bitmap Books oczywiście, czyli The Games That Weren't, czyli jak nazwa mówi, no, które nie wyszły, które się nie pojawiły, tak, dosłownie w wolnym tłumaczeniu. Bardzo długo na to czekałem. Zobaczcie, jaka to jest cegła. To jest
no wielkie, wielkie. A dużo rysunków przynajmniej?
No właśnie nie. Jest
bardzo dużo do oglądania?
Tak, na przykład Lemmingi 2, które coś tam się działo. Bardzo dużo czytania. O, Star Fox 2 jest, widzę. Flashback Legends, który nie wiedziałem nawet, że był robiony kiedyś przez Paula Cuseta gdzieś. Ranie historia gier...
I tam mówi człowiek, który mówi, że on nie jest sentymentalny, no nie? Absolutnie, no. Wcale nie.
Super, strasznie dużo rzeczy. O, Burnout nowy, czy ten, co miał wyjść ostatnio. Dobra. Super, nie? I czekałem bardzo dużo na ten dodruk, kupiłem, nie to, że dostałem od Bitmapa, bo chciałem trochę u nich kupić rzeczy, a nie wyciągać ciągle książki za darmo. I polecam, oni zresztą teraz wydali genialną książkę, którą muszę chyba od nich wyciągnąć, czyli Out of the Box, najnowsze wydawnictwo, historia rysunków na wielkich okładkach.
Dokładnie, do tego chciałem nawiązać, no. To jest książka dla cudowne. Mnie, jest dużo rysunków i mało czytania.
Kupię ci na urodziny, dobra.
Załatwione. 16 listopada jak coś.
Ale ja pamiętam, no i zdam, dobra. Kupię dwie, żeby mieć dla siebie też.
Dobra.
Więc jak widzicie trochę, dużo czytam jeszcze beletrystyki, zresztą nowy King wychodzi za chwilę, ja czekam, bo jestem fanem Kinga, 6 września, holy. No i nie wiem, no i ciągle gramy, tak? Właśnie, może o Fort Solis na końcu opowiem, dlaczego to jest gra, która zawiodła mnie w tym roku najbardziej i dlaczego uważam, że to jest coś strasznego. O.
Dobra, dawaj. A jeszcze tylko tak krótko, bo żebym miał cokolwiek do powiedzenia.
No mów, sorry, bo ci przejąłem cały podcast. Nie,
a propos grania, bo jeżeli chodzi o nowości u mnie, to w końcu mam aktualizację dashboardu do
A już dawno miałem,
na
Xboxie. Nie było od razu?
No nie, ja byłem na wakacjach, a po wakacjach, przepraszam. I czy ty masz tak, że jak po prostu sobie przesuwasz te ikonki, to pojawiają ci się grafiki w tle?
Tak, mam. Czasami znika. Jest jakiś błąd systemowy, chyba że masz czarne tło, mimo tych dynamicznej tapety, którą sobie sam ustawiasz, nie?
No dobra, ale to trzeba ustawić coś specjalnego, bo ja mam ustawić jakąś, czy mam mieć dynamiczną tapetę? Mogę mieć dynamiczną tapetę i wtedy...
Dobra, wtedy masz wszystko w tło widoczne.
Mi się nie pokazuje.
Ale mi się bardzo podoba, w sensie jest taki bardziej logiczny ten teraz, przejrzysty ten
system. Ja ciągle defaultowo jakby wchodzę w dół, żeby mieć gry i aplikacje, a teraz
są na górze, na górze.
Do góry, no ale tak, to prawda, no nie? W ogóle to, no, krok w tym kierunku. Dobra, to powiedziałem coś, to ty teraz mów o Fort Solis, ja o Fort Solis w ogóle już mówiłem, że byłem zachwycony, jak strasznie ta firma i ci ludzie się, jak ładnie się zaprezentowali, ale no, chyba się nie udało.
Ja powiem w skrócie tak, są dwie
gry... Nie pamiętaj, nie przeklinaj.
Nie.
A jeszcze powiedzieć, że z zaciekawieniem przeczytałem twoją recenzję na Facebooku na Starym Graczu.
Ja odsyłam generalnie, bo tam jest dużo przekleństw, które jest potem... pisałem oczywiście w stanie nieważkości, więc zostawiłem je tak jak było, a potem je wypunktowałem, w sensie kropkami, żeby nie było, że po prostu jestem hamem i wiecie, burakiem. Po prostu byłem... Strasznie dużo emocji negatywnych ze mnie płynęło, kiedy do tej grze pisałem, a im więcej pisałem, tym bardziej się nakręcałem. Tak niestety jest. Ja mam nadzieję, że to się dobrze czyta, słyszałem, że jest dobrze wypunktowana. Natomiast chciałem więcej opowiedzieć dlaczego. Bo są dwie gry w tym roku, na które bardzo czekałem. Fort Solis i The Invincible. The Invincible, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że 6 listopada już zobaczymy. Zresztą wydawca potwierdził, że wychodzi na konsolę i PC-ty Day One. Bo się zapytałem, nie była jakby tej informacji jakoś tak jasnej w przekazach. Ja grałem w demo też, już bo Fort Solis też miałem okazję zagrać i o ile demo The Invincible faktycznie bardzo mi się podobało już rok temu na PGA nawet i ci, co grali w domowym zaciszu, bo chyba jest na Steamie cały czas, nie ma tylko na konsolę, mówią, że to jest dalej świetna gra. No generalnie będziemy grać. Kochamy niezwyciężonego Lema, będzie fantastyczny. No ale wróćmy do Fort Solis. Ja kocham science fiction. Kocham horrory science fiction, kocham klasyczne space opery, czytam cały czas książki, gram teraz Everspace 2, Starfield, ciągle coś, to jest mój rok. No i kiedy zacząłem Fort Solis, gdzie powiedziano mi, że będziemy mieli właśnie przyszłość zamieszkanego Marsa, w sensie będzie tam jakaś baza kosmiczna, habitat, będziemy wcielać się w inżyniera, głównego bohatera, który coś naprawia na Marsie, tam jest na jakiejś misji i dostaje informację, że właśnie nie ma kontaktu z tytułowym Fortem Solis, bo tak się nazywa ta baza na Marsie, no to my będziemy musieli tam pojechać i przeprowadzić śledztwo, czy też dowiedzieć się, co się stało z tymi ludźmi, którzy tam zamieszkiwali bazę. Bo jak się okazuje, normalnie nadszedł sezon burz, a kiedy ten sezon burz na Marsie nadchodzi, to wszystkie prace ustają i w bazie zostaje bardzo mała załoga w postaci tylko naukowców, niezbędnych ludzi do obsługi tej bazy, a kontraktowi pracownicy wracają na Ziemię, czy do innej bazy, whatever, gdzieś tam w kosmos. No generalnie kosmos jest zaludniony z tego, co widzimy, zwiedzając wnętrza bazy, bo to nie jest wprost powiedziane, jest bardzo oszczędna fabuła, ale jak zbieramy plakaty, czy obserwujemy takie jakieś znaczki, widzimy, że na Tytanie coś się dzieje, na Jowiszu, generalnie ludzkość rozpełzła się po Układzie Słonecznym, czyli taka 2080 rok i w zasadzie tyle. Tam to po pierwsze jakby brakuje jakby tej, takiego
czyli
fajnego
na samym początku nie wiesz, kto jest złym i tak dalej, co się stało, tak? Nie wiesz, czy
nie wiemy nic.
Duchy, potwory, czy tam wielkie mrówki, nic nie wiadomo.
Nic nie wiemy. Wydaje mi się, że graliśmy w Dead Space'a, czy w inne jakieś kosmiczne horrory, thrillery, no to będą jakieś demony, potwory, kosmici albo cokolwiek, tak? Wielkie jasna mrówki. Sprawa. No ale słuchajcie, im dalej w las, tym gorzej, bo po pierwsze, gra trwa tylko 4 godziny. Ona trwa tylko...
Dla mnie. Ja czekam.
Ale wiesz czemu 4 godziny? Bo nie ma biegania.
Wolno chodzisz.
To nie chodzisz. W tom i z powrotem, więc gdyby przyspieszyć to...
Nie widzę wolno chodzić.
Ale wiesz, żeby to przyspieszyć, to były 2 godziny, stary. I to jest cały problem tej gry. Dla mnie jakby ta gra, w wielkim skrócie, zanim przejdę do podsumowania dlaczego, jest wielkim zawodem, to jest po prostu jakieś demo. Demo czy zajawka bardzo dobrze zapowiadającej się produkcji, gdzie naprawdę złego słowa nie powiem o grafice, o oprawie audiowizualnej, gdzie graficy, artyści koncepcyjni, animatorzy.
Gdyby ta gra trwała 8 godzin, była 4 razy dłuższa przy założeniu, że możesz biegać, to byłaby produkcja świetna? Czy dało się
gdyby
z tego
może inaczej.
Czy gdyby się przepisano, że nic z tego nie będzie i trzeba to zrobić po prostu?
Po pierwsze, tam nie ma fabuły, to jest największy problem tej gry. Jeżeli mamy jakąś opowieść, nawet krótką odnośnie, nie wiem, chociażby umiejscowioną na Marsie, to musi być jakiś twist, musi być jakaś wiarygodna historia, która powoduje, że to, co badamy, prowadzimy jakieś śledztwo i to, co się tam wydarzyło w tej bazie, ma mieć sens, bo główny antagonista miał jakąś motywację, żeby coś tam zrobić.
W takim Dead Space od razu masz, wiesz, masz potwory, masz religię, od razu masz, wiesz, 10 na 10.
A tutaj niestety jedyne, co robimy, to chodzimy...
A tutaj sprzątaczka zarąbała miotłę i ona się zamieniła w pelikana.
Nawet nie. Natomiast generalnie ja nawet dzisiaj, jak nagrywamy ten odcinek, zadzwoniłem do Razera z rozgrywki, bo on zrobił też świetną recenzję pod Solis, identyczną jak moja, żeby się z nim skonfrontować, czy ja dobrze zrozumiałem ten brak fabuły i o to, o co w tej grze chodziło. On mówi, że tak, że nikt nie wie, o co tak naprawdę w tej grze chodziło de facto, poza domyślaniem, że o to właśnie chodziło.
Okay.
I to jest tak źle napisane, tak bez sensu jest ta fabuła jak dla mnie. Ona jest, tak jakbym ci napisał, nie wiem, zrobimy psychologiczny thriller o naszej wyprawie na lody, nie? I ty będziesz chodził, kurwa, szukał budki z rzemieślniczymi lodami, a ja cię zaprowadzę do Grycana na koniec, a potem ci walnę tego loda, wiesz, w głowę i coś ci zrobię, tak?
No, a ja powiem, że na początku chciałem hamburgera.
Dokładnie, i koniec, wiadomo, napisy, a na końcu wysłałeś komuś paczkę z lodami i powiedziałeś, to są lody, suche lody, bo coś tam, nie?
No,
whatever, wiesz. To jest tak słabiutkie.
Idziemy do game devu, Rafał. No, po prostu jest tam dziura, ktoś może napisać scenariusze.
Ale ja dlatego napisałem w recenzji, że co za kretyn i tu będę się podpisywał, kto napisał fabułę albo komu pozwolono napisać fabułę. Może to jest kwestia egzeka, który powiedział, a ty jesteś młody, to możesz napisać historyjkę w nocy, sieć i rano, bo musimy coś zrobić.
Biorąc pod uwagę, że to jest tak nieznane studio, które ściągnęło takie gwiazdy, no to jakby ogarnęli show biznes.
Ale to jest koprodukcja. Zwróć uwagę, że tak, mówi się, że Fallen Leaf to zrobiło, czyli polskie nowe studio, które w dniu debiutu gry zadebiutowali na giełdzie swoją drogą. I to jest przemyślana strategia, nie?
No tak,
prawda. Fallen Leaf S.A. chyba, możesz sprawdzić, bo ty będziesz wiedział,
jak to się dzieje. No tak, dobra, sprawdzę to.
Francuski wydawca, który dał im pieniądze na ten projekt, czy na skończenie, na wydanie gry, bo to są przecież pieniądze i koszty, ale to jest w koprodukcji z brytyjskim Black Drakkar Games. I teraz pytanie, kto za co odpowiadał? Moim zdaniem Anglicy odpowiadali za stronę audio i może oprawę i silnik, bo to jest gra, która chodzi na Unreal Engine 5 i faktycznie wygląda ślicznie. To jest klimat wysokobudżetowego filmu science fiction. Jakbyś odpalił Briana De Palme, nomen omen zakręcił film o Marsie dawno temu. Pamiętam, dosyć nieudany, ale still better than Fort Solis, nie? Tak samo jak, nie wiem, odpal sobie Johna Carpentera i jego Duchy Marsa. One mają lepszą fabułę, lepszy premis, mimo że są koszmarnie cringe'owe, ale tam przynajmniej jest fajny pomysł na jakiś tam, wiesz, rdzennych mieszkańców Marsa, którzy chcą odzyskać Marsa i wywalić ludzi, nie? To jeszcze rozumiem. A tutaj nie ma nic, nie? Masz bazę, masz jakiś inżyniera, który chodzi, ma mrocze do siebie. Jedyna fajna rzecz jest taka, że on jest ciągle ze swoją partnerką na walkie-talkie. Jak grałeś Firewatcha, to doskonale wiesz, że to nadaje całej dynamiki, bo oni gadają.
Tak.
Tylko o ile w Firewatchu mogłeś wybrać kwestię, o czym rozmawiasz i ta rozmowa miała jakieś drzewko potem, które się rozwijało i to było ciekawe. Tu nie ma nic, to po prostu zwykła wymiana zdań jak w filmie. No okej, no idziemy dalej.
Dobra, ale Metal Gear Solid w ogóle jest tak robione od wieków i wszyscy są zakochani.
Ale Metal Gear Solid ma wielowątkową fabułę, postacie, zależności, historię. Wiesz, tam grałem 66, musisz wiedzieć, co się wydarzyło w dwójce, w jedynce, gdzieś tam w przyszłości, w teraźniejszości.
I czekasz na Fort Solis 2.
Słuchaj, ja bardzo wam życzę, jeżeli tego słuchacie, mam nadzieję, że nie, że sprzedaż będzie na tyle zadowalająca, bo moje 129Z dostaliście, że ta końcówka, która faktycznie pozostawia dużo pytań i jest otwarta na swój sposób, czyli jest zamkniętą jakby tą częścią powieści, ale jest otwarte takie, chodzi mi o autor oczywiście, bo warto obejrzeć napisy końcowe. To ja chcę zobaczyć dwójkę, tylko żeby to było przemyślane. Tym razem tak jak Aliens, że Alien był zamkniętą opowieścią, Aliens mi pokazało, w którą stronę można zrobić super kosmiczną space operę. Ja chciałbym wrócić do jednej rzeczy. Warto zobaczyć tę grę w ruchu dla Unreal Engine 5, oprawy na PS5 i na PC, bo tylko na te sprzęty wyszło.
No właśnie, znowu nie na Xboxie. No. Tak, Phil Spencer znowu mnie oszukał, no, chociaż ja tak go lubię.
Unreal Engine 5 ma przede wszystkim bardzo ładne oświetlenie lumen i to faktycznie robi wrażenie, jak idziemy po tej bazie, gdzie modułowo włączają się w korytarzu światła. Hmm. Czyli idziesz, ta postać trochę odchodzi od tej kamery i jak widzisz, że momentami ten korytarz po kolei, segmenty się zapalają. Więc robi tak kolosalne wrażenie na wielkim telewizorze czy ekranie. I powiem ci, to mi się podoba. Ja dlatego mówię, złego słowa nie powiem grafikom, rzemieślnikom, wszystkim, którzy przy tym pracowali, jeśli chodzi o kwestie audio, i techniczne, i graficzne, no to bieganie, ale rozumiem.
Czyli według ciebie, bo nie skończyłeś myśli, według ciebie polskie studio było odpowiedzialne za co, jeżeli Anglicy robili w ogóle większość kulturowych.
Śmieję się, za wykonanie, za technikalia oczywiście.
A wydaje mi się, że Dakar, wydaje mi się, że Fallen Leaf jest polsko-brytyjskim studiem. Oni...
Nie, bo masz Fallen Leaf, to jest Polacy. Ja tak to rozumiem do dzisiaj. Oczywiście prosimy o sprostowanie pod odcinkiem, bo nie jestem autonomego.
Znaczy, to są nowe studia, tam nie ma w ogóle za dużo o nich w wiki i na stronach. Ale...
To jest krótki projekt, bo to wiem, no że dobra, robili to dwa lata w parę osób. Ja to rozumiem. No. I to przeszło moje oczekiwania.
No właśnie, nie zamiast nagrywać te durne podcasty przez ostatnie dwa lata, to mogliśmy wziąć się do roboty i zrobić grę, no nie?
No Mike robi grę, możemy...
Gdzie oni są, a gdzie są my? My. Tak. No.
No ja nie mam Forza Solid 2 do wydania, ale chętnie bym to zrobił. Ale na pewno świetną robotę zrobił Troy Baker jak zawsze i Roger Clark i Julia Brown, czyli główne postacie.
A właśnie ta trzecia laska skąd jest? Ona też podobnie jest.
Nie, też jakaś aktorka. No. To są aktorzy, tak? Tylko Troy Baker jest najbardziej znany z tej trójki. Uh-huh. Oczywiście jest sporo innych postaci, które są... Bo generalnie nie powiedziałem, o co chodzi w grze. Chodzimy po bazie, oglądamy filmiki i czytamy maile.
Wolno chodzimy po bazie.
Tak. A jak już gdzieś wejdziemy i znajdziemy klucz dostępowy, no to oglądamy filmy na komputerach albo maile. I to jest wszystko. I próbujemy z tych wszystkich przeczytanych maili skleić sobie fabułę, bo ona też nie jest podana wprost.
I to jest czytanie maili, tak?
Okay. Czytanie maili, oglądanie takich audiologów, nie? O, dzisiaj był zły dzień, dzisiaj się źle czuję, ale coś się udało. Okay. I tak siedzisz.
To rozumiem.
To jest walking sim w ujęciu TPP, ale nie do końca przemyślana fabuła. I tu mam największy zarzut do tego, że dla mnie to jest po prostu największy zawód, to jest ta fabuła, ten finał, te motywacje głównego antagonisty, główny bohater, jakaś inżynieryjna pizda. Nie wiem, wiecie, to jest po prostu, wiem jak to nazwać. Okropnie się zawiodłem, bez silności rzuciłem padem nawet na szczęście o kanapę, bo ściana już nie rzucam i pomyślałem sobie reaktor.
Szycha, to już jest historia, za chwilę Starfield, Lies of P na Xboxie, dużo
Phantom
fajnych
Liberty,
rzeczy.
Phantom Liberty, tak. Alan Wake 2, Assassin, dużo rzeczy, dużo.
Jak powiem ci, teraz to już nie mogę doczekać. No, to będzie
trzecie dynka, za trzy dychy.
Wiesz, jakie miałem poczucie, jak zacząłem tego Alana Wake'a 2? No. Ty w ogóle, wiesz, jakby oddałem to trochę pisząc na Facebooku, ale jakby znowu jakby przypomniałem się, tak jakby cała ta moja ta wiedza po prostu z tej historii Remedy od Maxa Payne'a przez Alan Wake'a 1 i przez ostatnie Control jakby wróciła do mnie. Jezus, i nawet z Quantum Break. Przecież to są po prostu geniusze, ludzie, którzy jakby podchodzą do gier jak do sztuki, tak? Zaskakują. Nawet najtańsze, tanio zrobione Control było po prostu fenomenalne gameplayowo i wszystko jest spięte. Tak?
Zmierzasz do tego, że nie było scenek przerywnikowych.
No, ale przypomniało mi się, że to jest po prostu gra dla dorosłych ludzi, która będzie cudowna, wspaniała, mądra. No
to jest trochę tak, że Remedy gry kupuje w ciemno, no może poza tym Crossfire Sierra Squad, co zrobili fabularny dodatek tam single player.
Nie, to wiesz, tam chińskie pieniądze po prostu każdy.
Ja myślę, że nie wzięli kasę, żeby zarobić na produkcję, wiesz, Alan Wake'a, nie? Na swoich warunkach.
Tak.
Bo Epic tylko wydaje, jak rozumiem, tak?
Nie wiem, whatever. Słuchaj, Szycha, bo boję się, że tutaj zaraz wszystko padnie.
Dobrze.
Albo się ten podcast nie nagra i to będzie najgorsze.
Ja myślę, że o tym pogadamy jeszcze w Starym Graczu.
Tak, ryzyk fizyk, ale wchodzimy tutaj na next level shit.
Nie grajcie w Fort Solis, ale zagrajcie w Under the Waves, bo zacząłem grać. To jest kapitalna gra, którą wydał Quantic Dream, małego studia Parallel Studio i to jest super. Co prawda działa źle na PlayStation 5, bo fałsing drze ekran, jest jakiś tearing, ale okej, przeżyjemy i to, nie?
Tak, także nie kupujcie PlayStation 5, bo Jimbo jest w ogóle niedobrym chłopakiem.
Dużo gier wydaje, tak.
Kupujcie tego, Phila Spencera Xboxa, bo w Starfielda gramy. Ja nawet mam kupiłem sobie pada tego Starfieldowego. Ale ja go nie rozpakowałem.
Mam okładki.
Ja go zakopię.
No tak, bo ty zakupujesz konsolę, zapomniałem.
Tak, także nie, mam zakopane. No także mogę teraz zakopać pada. Tak sobie
a nie skończyliśmy ostatniej myśli na koniec podcastu. Czy chłopakom puścisz Robocopa?
Słuchaj, mieli w ogóle chłopaki wczoraj, tak.
Mówię, Jezus.
Bo ostatnio w ogóle kłóciliśmy się o te filmy, po prostu każdy coś tam wybierał, wiesz, ja chcę to, później puściliśmy jakąś durną komedię na Netflixie i tam zaczęli w ogóle mówić bardzo brzydkie rzeczy, więc jakby wyłączyliśmy to i idę wczoraj do chłopaków i mówię, chłopaki, oglądamy dzisiaj albo Predatora, albo Terminatora 2, nie? Wybierzcie. I wiesz, tam I Olaf mówi, Terminator to znam z Fortnite'a, Predator to znam z Fortnite'a.
Wszyscy z Fortnite'a, tak. Tak, Tomb Raidera, tak. Z Call of Duty. No.
Tak, ale powiem ci, że słuchaj, no, być może jest to śmieszne, ale w inny sposób jakby te dzieciaki nie znałyby tych postaci. Naprawdę przez to, że oni jakby tam znają jak update'y do Fortnite'a, to oni wiedzą, kto to jest Robocop, wiedzą, co to jest Terminator, wiedzą, kto to jest Schwarzenegger. Normalnie ci ludzie by tego nie wiedzieli.
A na koniec pójść dzieciakom scenę rozstrzeliwania Alexa Murphy'ego w Robocopie, tak. I nie zasnę już nigdy.
Nie, no Robocop właśnie tak, ale Olaf nawet powiedział mi, że on, powiedziałem, że jakby odnośnie Terminatora, którego wybrali, a Predatora zostawiliśmy sobie jako taki trochę straszniejszy na później. I naprawdę Terminator jest zachwycającym filmem. Po prostu...
O, jedynka?
Dwójka, tak?
No jedynka jest też super, ostatnio obejrzałem.
Ale wiesz, to nie było nigdzie do
jest gdzieś, na Disneyu jest.
Nie byłem w stanie znaleźć. Być może jest, ale naprawdę starałem się, nie było.
Okay. No dwójka jest kapitalna.
Ale jedynka też była za nudna, nie chciałem w ogóle dzieciaków, wiesz, tutaj wykończyć.
Jest brutalniejsza,
tak?
Sieka na komisariacie, albo na początku jak tych panków przebija, to powiem ci, że robi wrażenie. Bo to lata 80. Tam się nie syndolili, no.
Skończę tylko tak krótko.
Tak.
Wspaniały film, efekty, po prostu jakby oprócz tego, nie mówię o tym komputerowym T-1000, który był jakby początkiem rewolucji, jeżeli chodzi o CGI w filmach i w Hollywood, ale wszystkie inne efekty są jeszcze ciągle zrobione po prostu realnie i realistycznie. Te samochody, prawdziwe samochody wybuchają, pościgi na autostradach są prawdziwymi samochodami.
No nie, widziałem. No.
Cysterny, ale to po prostu, ja to widziałem, nie wiem, ostatnio 10 lat temu albo 20.
Rok temu oglądałem, proszę. No właśnie. Special Edition nawet zmęczyłem.
Wspaniała rzecz. Moje chłopaki też zachwyceni, moja żona nawet nie usnęła. Także...
Czas na tę trójkę, tę czwórkę, tę piątkę.
No. Dobra,
to szóstkę.
Mój drogi, zobaczymy, jak ten Riverside nam poszedł. Wspaniały był to podcast.
Długo go nie zapomnę.
Długo, tak. Dziękuję, że mnie namówiłeś, bo jak zwykle chciałem rezygnować w ostatniej chwili, że jestem zmęczony, nieprzygotowany i w ogóle.
Zawsze
ale
jest o czym
to
gadać.
To nieprawda. No. To słyszymy się niedługo, widzimy się na pewno niedługo. Dziękuję. Zapomniałem, znowu już nie będę eksperymentował. Dziękujemy wszystkim komentującym na YouTubie. Dziękujemy, którzy nas subskrybują, dodają do znajomych, dawajcie nam jakieś tam zasięgi, komentarze. Słuchajcie, aha, super, jak ktoś tu dotarł, jest ciągle o wiele razy mniejsza od starego gracza, czas mu dorównać. Także
tak jest.
Wszystkie przejawy socialowe są super. Być może, no dobra, nieważne, już nie będę przedłużał.
No i starego gracza też zapraszam słuchać, bo Bartek też będzie w odcinku równolegle, więc
starygracz.pl, aha, super.pl. Dziękuję ci, Szycha, było wspaniale.
Dzięki, było cudownie, jak zwykle pogada się.
Do usłyszenia.
Cześć, dzięki, pa.
No nie, no ciekawe, jak to będzie. Robię stop.